Rozważamy z Księgi Rodzaju, która jest obfita i błogosławiona. Jest wielu prawd w tej księdze. Dzisiaj będziemy rozważać temat po zwycięstwie. Kiedy Abraham prowadził wojnę i to była pierwsza wojna na kartach Pisma Świętego i ta wojna była w ziemi Kanaan, w ziemi obiecanej. I Abraham pomyślał sobie, że skoro jestem w ziemi obiecanej, będę miał pokój i będę miał radość, będę doświadczał wszystko, co Pan Bóg mi nie obiecał. Ale niestety tak nie było w jego życiu. Ja myślę, że to jest w życiu każdego dziecka Bożego. Myślimy, kiedy przyjmujemy Chrystusa i wierzymy, że wszystkie problemy w naszym życiu znikną. I tak nie jest. Pan Bóg pozwoli, abyśmy doświadczali różne sprawy w naszym życiu duchowym, tak jak w życiu Abrahama i Lota. Oni doświadczali wydarzenia, które pomogło im wzrastać w ich relacji z Bogiem. I w każdej wojnie jest... Każda wojna zostawia po sobie zwycięzców i pokonanych. I w tej wojnie, który Abraham doświadczył, on był zwycięzcą. I byli ludzie, którzy byli pokonani. I moc Boga okazała się w słabości. Abraham nie miał liczne wojsko, miał trochę przymierzeńców z nim, którzy poszli razem z nim, ale wróg miał ogromne wojsko, 5 królów, którzy zgromadzili się i atakowali ziemię Kanaan. Ale Bóg, Wszechmogący Bóg, który dał zwycięstwo Abrahamowi. I Abraham po zwycięstwie doświadczał coś miłego, coś dobrego doświadczał. Posłuchajmy Słowa Boże z Księgi Rodzaju, 14 rozdział od 17 do 24. Powstańmy.
A gdy wracał po cierpie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu 10% ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział.
Oto Słowo Boże, prawdziwe, nieumilne, bez błędu. Módlmy się. Łaskawy Ojcze, nasz, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które dałeś nam dzisiaj. Prosimy, abyś otworzył nasze serca i umysł, abyśmy mogli zrozumieć to Słowo i zastosować je w życiu. Proszę Cię szczególnie i za mnie, aby mógł przekazać to Słowo w mocy Twojego Ducha. Niech imię będzie Twoje uwielbiony i wywyższony w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. W tym fragmencie są odkrywamy trzech pojęć. Pierwsze pojęcie jest błogosławieństwo, drugie jest wdzięczność, a trzecie świadectwo życia. Po zwycięstwo Abrahama król i kapłan Melchisedek wyszedł na spotkanie z Abrahamem. Czytamy w 18 wersecie takie słowo. A Melchisedek, król Salemu, wyniósł chleb i wina, był on kapłanem Boga Najwyższego. Kim był Melchisedek? To jest po raz pierwszy w Piśmie Świętym spotykamy się z taką osobą. Kim on był? W liście do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków opisuje król Melchizedeka w ten sposób. W 7 rozdziale od 1 do 3. Ten bowiem Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie z Abrahamem, który wracał po pobiciu królów. Pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jego imię natomiast oznacza najpierw króla sprawiedliwości, a następnie króla Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku ani też końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na wieki. Więc król Melchisedek był królem miasta Salem. Obecnie jest miasto Jeruzalem. Oznacza, jest opisane w liście do Hebrajczyków, on, jego imię oznacza król sprawiedliwości. A więc on rządził sprawiedliwie. Był królem, sprawiedliwym królem. Rządził w mieście, w królestwie jego. Wszyscy czuli się, że jest sprawiedliwość w kraju. Tęsknimy za taki rząd, tęsknimy za takie postawy, że w sprawiedliwy rząd, wymiar sprawiedliwości, aby w Polsce było też sprawiedliwy, tak jak za panowanie króla Melchisedek. Czytamy dalej, że był on królem Salemu, to znaczy król pokoju. Tam, gdzie jest sprawiedliwość, tam jest i pokój. Był kapłanem Boga Najwyższego. Był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Pan Bóg go wybrał, aby on był pośrednikiem. Jeśli Bóg ma poselstwa do swojego ludu, to wtedy Pan Bóg ma swoich pośredników. I Melchisedek był kapłanem Boga Najwyższego. Czytamy, że był upodobniony do Syna Bożego. A więc Melchisedek był typem Chrystusa Pana. On był typem Chrystusa Pana. Co ten król uczynił? Melchisedek, jaki jego, że on został tak wywyższony, tak Pismo Święte i przez całą historię ludzkości czytamy o nim. Co on uczynił? Czytamy, że wyniósł chleb i wino, aby odświeżyć i nakarmić Abrahama i jego żołnierzy, którzy byli zmęczeni, spragnieni i głodni. Wracając z bitwy i na drodze powrotu do swoich domów, do swoich rodzin, oni byli zmęczeni, byli głodni i byli spragnieni. I Melchisedek jako król wyszedł na spotkanie z nimi i on ugościł ich. To była niezła armia. Abraham miał 380 bojowników, ale też z przymierzeńcami Anera i Oszkolna i Mamrego Było prawie może kilka, możemy powiedzieć, tysięcy żołnierzy. A więc była armia, ale nie taka wielka, ale ludzie byli głodni. I król wyszedł na spotkanie z nimi i zaspokajał ich potrzeby, doczesne potrzeby. On był królem, który troszczy się o innych. On był typem Chrystusa. I Chrystus również, kiedy ludzie przychodzili z okolicy i chcieli słuchać Jego głos, kiedy oni byli zmęczeni i głodni, Chrystus nakarmił ich. Najpierw nakarmił 5000, a później nakarmił 4000 ludzi. A więc Melchisedek był typem Chrystusa, który Chrystus zaspokaja potrzeby swojego ludu. Chrystus zaspokaja potrzeby swojego ludu nie tylko fizycznie, ale wiemy też zaspokaja potrzeby swojego ludu emocjonalne, duchowe i fizyczne. Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale i 28 werset, takie słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam daję ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy. Każdy człowiek może przyjść do Chrystusa i otrzymać ukojenie. Bracie, jeśli jesteś zmęczony, jeśli jesteś głodny, spragniony, spragniony sprawiedliwości, spragniony pokoju, spragniony dobrą relację z innymi, Chrystus zaprasza cię, abyś przyszedł do Niego. On chce tobie dać pokój, dać radość, dać sens, cel w życiu i przez całą wieczność będziesz z Nim. Chrystus zaprasza. Chcę, abyś doświadczał życia w obfitości. Chrystus powiedział, ja przyszedłem, abyście mieli życia, mieli je w obfitości. A więc jest chrześcijanin, każdy chrześcijanin doświadcza życia w obfitości, jeśli ufa Bogu. Jeśli człowiek nie ufa Bogu, to wtedy ma problem. Ale jeśli człowiek ufa Bogu, Chrystusowi, to wtedy może doświadczać życia w obfitości. Chrystus może zaspokajać twoje potrzeby fizyczne, emocjonalne. Jeśli jesteś w depresji, Chrystus jest w stanie uleczyć cię całkowicie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam daję ukojenie. Co uczynił król Melchisedek? Co uczynił dalej? Czytamy w 19 wersecie. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. Zanim Melchisedek błogosławił Abrahama, najpierw opisał, kim jest Bóg. I w imieniu Boga on chciał i błogosławił Abrahama. Co Melchisedek mówił? Melchisedek użył chwalebny tytuł Boga Najwyższego. Melchisedek wiedział, że Bóg jest Panem, jest wszechmogącym Panem, jest suwerennym Panem, Bóg Najwyższy. On jest Panem całego wszechświata. Nasza świadomość, bracia i siostry, jeśli wiemy, że Pan Bóg jest wszechmogący, jest suwerennym Panem. Dla wierzącego człowieka nie ma nic trudnego. Możemy przychodzić w różne doświadczenia w życiu, ale jeśli Bóg panuje w naszym życiu i wiemy, że On jest suwerennym Bogiem, to wtedy możemy być spokojni. Możemy być odpoczywać, możemy pójść do łóżka i doświadczyć głęboki sen, bo Bóg jest Panem. On wszystko dokonuje zgodnie z Jego wolą. On jest suwerennym Bogiem. Melchisedek nazwał Boga właścicielem nieba i ziemi. Był świadomy, że Bóg jest prawowitym właścicielem. Bracia i siostry, ten budynek jest własnością Boga. Ulica, Solidarność też własnością Boga. Wszystkie sklepy dookoła, cała Warszawa jest własnością Boga. Cała Polska jest własnością Boga. Cała Europa jest własnością Boga. Cała Azja, cały wszechświat jest własnością Boga. On jest twórcą. On jest właścicielem wszystkiego. Wszystkie banki to jest należą do Boga. I On rozdaje wszystkim tak, jak On chce. On jest suwerennym. On jest Bogiem. Jest właścicielem nieba i ziemi. Psalmista również podkreślił ten aspekt. Posłuchajmy. Psalm 24 i 1 werset. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy są własnością Boga. Co uczynił Melchisedek? Czytamy, że Melchisedek jako kapłan Boga Najwyższego błogosławił Abrahama. I dla Abrahama myślę, że to błogosławieństwo, które otrzymał od kapłana, jest większym pokrzepieniem niż chleb i wino. Melchisedek błogosławił Abrahama w imieniu Boga. Melchisedek był reprezentantem Boga tutaj na ziemi i on w imieniu Boga błogosławił Abrahama. Każdy kapłan, każdy sługa Pana, jeśli błogosławi kogoś, dokonuje to nie we własnym imieniu, tylko w imieniu Boga. Czyni to w imieniu Boga Wszechmogącego. Kiedy Izaak błogosławił swojego syna Jakuba, Jakub otrzyma błogosławieństwo. Natomiast, kiedy nie błogosławił Ezafa, jego brat, Ezaf nie otrzymał błogosławieństwa. W liście do Hebrajczyków czytamy, żeby nie było żadnego rozpustnika, jak bezbożnika, jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć za łzami jej szukał. Jakub otrzymał błogosławieństwo i Pan Bóg błogosławi jego życie, błogosławi jego dzieci, błogosławi jego wnuki, błogosławi jego potomstwo. Natomiast Ezaw, który lekceważył Bożego błogosławieństwa. Co mi błogosławieństwo Boże? Ja będę żył. Ja jestem silny. Wstawcie mi. Po co mi Bóg? I Ezaw niestety nie otrzymał Bożego błogosławieństwa, bo lekceważył Boga i Jego błogosławieństwo. Melchizedek, tak jak powiedziałem, że był typem Chrystusa. I Chrystus może błogosławić każdego, który przychodzi do Niego. Kiedy przynosili dzieci do Chrystusa, czytamy, że przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął i biorąc jej w objęciu, kładł na niej ręce i błogosławił jej. Jak sądzicie, bracia i siostry, czy dzieci, które Chrystus wziął na rękę, jak On był, żył tutaj na ziemi i błogosławił je, dotykał je, błogosławił. Czy otrzymały błogosławieństwo? Gdzie są te dzieci zaraz? Ja jestem pewny. Oni są w wieczności w niebie. Bo Chrystus dotykał i błogosławił ich. Chcemy, aby dziecko, aby nasze dzieci, kiedy przyprowadzimy ich, Chcemy, aby Chrystus błogosławił ich. Wyobrażam sobie, jeśli rodzice, jeśli Chrystus tutaj obecny teraz w naszym kościele, każdy rodzic chciał, aby Chrystus dotykał jego dziecka i błogosławił. Bracia i siostry, jeśli prowadzicie dzieci do kościoła i pastor chrzci waszego dziecka albo błogosławi waszego dziecka, on nie błogosławi w swoim imieniu, tylko błogosławi to w imieniu Boga. A więc to błogosławieństwo, które sługa Boży dokonuje, to jest akt, ma moc sprawcą. Dziecko otrzymuje błogosławieństwo. Abraham, Melchizedek błogosławił Abrahama i Abraham otrzymał błogosławieństwo od Boga. Melchizedek nie tylko błogosławił Abrahama, ale też również czytamy, że błogosławił Boga. Czytamy 20 werset. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy. Powtórzę. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich wróg twoje ręce. Melchizedek błogosławił Boga. Jak to zrozumiesz? Czy Melchizedek dał coś Bogu? Ofiarował mu coś, dał mu coś i Pan Bóg otrzymał błogosławieństwo? Nie chodzi o błogosławieństwo, że Melchizedek dał coś Bogu. Chodzi o to, że Melchizedek wysławiał Boga. Głosił, że Bóg jest sprawcą zwycięstwa Abrahama. Świadczył o tym i wszyscy ludzie dookoła widzieli, że Bóg jest sprawcą zwycięstwa, a nie Abraham. Kiedy bracia i siostry, my błogosławieni Boga, błogosławimy Boga, oznacza, świadczymy o tym, że Bóg jest sprawcą wszystkiego, wszystkiego dobrego, co jest w nas. Jeśli mówimy, że ja jestem zbawiony i mam pewność życia wiecznego, oznacza to, że to nie dzięki, że ja jestem święty, tylko Bóg sprawił to. Błogosławimy Boga, świadczymy o Nim, że On jest sprawcą wszystkiego, co jest we mnie, jest darem od Boga. Co otrzymałem, wszystko jest darem od Boga. I kiedy błogosławię Boga, mówię o tym. I to jest błogosławieństwo, które człowiek może błogosławić Boga, może chwalić Boga i świadczyć o Nim. Rozgłaszasz Jego dzieło. Bracia i siostry, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmencie, dało mi dużą radość, kiedy widziałem, że Melchizedek cieszy się, że Abraham odnosi zwycięstwo. Nie on, jako król Salemu, że wziął swoje wojsko i poszedł i goni tych wrogów. Nie, on cieszy się, że Abraham odnosi zwycięstwo. I Bóg dał Abrahamowi zwycięstwo, a nie jemu. I bracia i siostry, to jest, ja myślę, że to jest lekcja dla każdego z nas. Możemy uczyć się od Melchizedeka, kiedy inni chrześcijanie odnoszą zwycięstwo, my powinniśmy, co robisz? Zazdrościsz ich? Nie. Cieszysz się, że oni również, oni odnosili zwycięstwo. Oddali Bogu chwałę, odnosili zwycięstwo. To jest lekcja dla nas. Kiedy inni odnoszą zwycięstwo, my mamy cieszyć się. Tak jak Melchizedek cieszy się, że Abraham odnosi zwycięstwo. Jaka była reakcja Abrahama? Wdzięczność. Czytamy 20 werset. I Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. W ramach wdzięczności Bogu. Abraham dał reprezentantowi Boga dziesiątą część za wszystkiego, co miał. Wdzięczność Bogu jest jednym z cech chrześcijańskiej postawy. Kiedy otrzymamy błogosławieństwo od Boga, dobra materialne, bardzo dobrze jest wyrazić naszą wdzięczność i oddać dziesięcinę Bogu. I to jest cecha pobożnego chrześcijanina, który kocha Boga. Powstaje pytanie. Ja na ten temat nie mówiłem, ale dzisiaj będę mówił. Skąd Abraham wiedział, że musi dać Bogu dziesiątą część za wszystkiego, co otrzymał? Skąd Abraham miał? Przecież jeszcze prawa Mojżesza nie było. A więc to nie dotyczy prawa Mojżesza. Abraham otrzymał to od bogobojnych przodków. Z pokolenia Seta. Bóg dał Adamowi i Ewy. Dał im to prawo, że jedna dziesiąta majątności ma być oddana Bogu z powrotem. Chrystus Pan mówił tak. Czytamy Ewangelię Mateusza 23. Biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo oddajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, a zaniedbaliście to, co jest najważniejsze w prawie. Sprawiedliwość, miłosierdzia i wierność. I co Chrystus mówi dalej? Tego zaś należało przestrzegać. Dziesięcinę należało przestrzegać. Nie jest tylko wymysł ludzki, albo tylko Mojżesz tak chciał, a mi to nie zobowiązuje nas. Chrystus mówi, to należało przestrzegać. Abraham dał Melchisedekowi jako reprezentanta Boga z radością, a nie z przymusu. Prorok Melechiasz tak mówi w imieniu Boga. Czy człowiek może oszukiwać Boga? I wy oszukaliście mnie, przy tym pytajcie, w czym się oszukaliśmy? Prorok odpowiada, w dziesięcinach i daninach. Jesteście przeklęci, bo oszukujecie mnie nadal. Wy, cały naród, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Wtedy też będziecie mogli mnie wypróbować, mówi Pan zastępów, czy nie otworzą wam okien niebios i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. Spróbujcie, przynieście dziesięcinę i doświadczacie mnie. Bracia i siostry, każdy wierzący człowiek, który doświadczał Boga, otrzymał wiele błogosławieństw od Boga. Nie tylko materialnie, ale i duchowo. Abraham dał świadectwo życia. Przede wszystkim, po pierwsze, dał nam świadectwo, abyśmy nie oszukali Boga w dziesięcinach i daninach. Abraham dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest jego świadectwo przed ludźmi. Ja jestem dzieckiem Bożym, oto moje dziesięcina, jedną dziesiątą część mojego majątku jest, oddaję Bogu. To jest świadectwo Abrahama dla otaczającego go świata, dla królów, którzy też tam byli, obecny dla wszystkich żołnierzy. Widzieli, że Abraham przynosi dziesięcinę i oddaje Bogu. Po drugie, Abraham odmówi przyjęcia zapłaty od króla Sodomy. Nie chciał przyjąć zapłaty. Prawdopodobnie król Sodomy był obecny, kiedy Melchizedek błogosławił, kiedy on oddał dziesięcinę. On był obecny, widział to wszystko. I on w jakimś sensie chciał być też zauważalny. I co mówi do Abrahama? 21 werset. Oddaj mi tylko ludzi, a mnie nie weź sobie. Ja tylko potrzebuję ludzi, którzy ty uratowałeś ich z niewoli. Niech oni przyjdą do mnie. A wszystko, co oni mieli, co, to wiesz sobie. A więc Abraham miał prawo wziąć. Takie jest. I zatrzymał ludzi i majątek, bo on odnosi zwycięstwo i tak jest. Każde zwycięstwo ma wtedy to wszystko, co on wywalczył sobie, to on, jego jest własność. Natomiast Abraham odmówił to. Przyjęcie zapłaty, pomimo tego, że miał prawo do tego. Pytamy, dlaczego? Abraham odmówił. Po pierwsze, dla Abrahama nie było warte. Te wszystkie sprawy materialne dla niego nie były warte. Bogactwo tego świata dla Abrahama nie były warte. A więc Abraham patrzy jakieś wzgardę do całego bogactwa tego świata. Dla niego nie było ważne to, co jest materialne. Dla niego jest ważna relacja z Bogiem i wartość duchowa. To jest dla niego ważne. Jak on żyje z Bogiem? Po drugie, Abraham odmówił, bo czytamy 22, 23 werset. Podniosłem swe rękę do Pana, Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi, że nie wezmę najmniejszej nitki ani ziemika od obuwia, ani niczego, co należy do Ciebie. Podniosłem rękę do góry. To znaczy przysięgłem. Dokonanym poszedłem do wojny. Podniosłem przysięgę, mówiłem Bogu, że to wszystko, jeśli dasz mi zwycięstwo, nic nie weźmie. To on dokonał, zanim poszedł do wojny. Że z wojny, z tego nie będę miał nic, korzyści materialne z tego. Bo Abraham miał inną motywację. Dlaczego poszedł do wojny? Bo chciał ratować bliźniego. Lota, który został niewolnikiem. Nie chciał zyskać coś materialnego. Podniosłem rękę do góry, przysięgłem, że chcę tylko uratować mojego bliźniego. Nie chodzi mi o zyski materialne. Bracia i siostry, w walce duchowej, jeśli walczymy, jakie jest nasza intencja? Jaka jest nasza postawa? Czy chcemy coś zyskać materialne od ludzi, którzy świadczymy o nim? Nie. Bracia i siostry, jeśli idziesz i mówisz Ewangelię komuś, nie mówisz to po to, aby oni dali coś w zamian. Abraham chciał tylko ratować bliźniego Lota, który jest, został zagubiony w niewoli grzechu, w niewoli szatana. Chciał go wyrwać. I to jest jakby jego miłość do bliźniego. Nie chodziło mu, aby on zyskał coś materialnego, coś bogactwa. Dlatego odmówił. Nie chciał przyjąć od króla Sodomy nic, że on odnosi zwycięstwo. I po trzecie odmówił, nie chciał przyjąć te dobra materialne, czytamy, abyś, mówi do króla Sodomy, abyś nie powiedział, ja wzbogaciłem Abrama. Abyś nie mówił, że to wszystko, co ja mam, jest od ciebie. Abyś pewnego dnia nie przyszedł do mnie i powiedział, Abrahamie, to wszystko, co ty masz, to bogactwo, co mi masz, jest ode mnie. Bo odnosiłeś zwycięstwo i ja wszystko dostałeś. Ja jestem sprawcą twojego bogactwa. Abraham mówi, absolutnie nie. Jeśli mam coś, jeśli będę miał coś, jakiekolwiek bogactwo na tej ziemi, to jest darem od Boga, a nie od ciebie. Jeszcze jedną sprawę, bracia i siostry, chciałbym podkreślić. Abraham, składając ślubowanie, ostrożnie wyprowadził niezbędne wyjątki. Niezbędne wyjątki ostrożnie mówił. Tylko to, co moje słudzy jedli, to, co oni jedli, bo oni byli głodni, co oni jedli z tego bogactwa, które twoje bogactwo, oni jedli, bo byli głodni i to. To jest usprawiedliwione. I po drugie, mówi, drugi wyjątek, oraz przedział mężczyzn, którzy poszli ze mną. Anera, Szkola i Mamrego. Niech oni wezmą swój przedział. To jest ich decyzja, to nie jest moja decyzja. Oni poszli na wojnę ze mną, a oni decydują. Jeśli chcą brać to, co ty ofiarujesz im, to jest ich decyzja. Ja nie wchodzę w to. Niech oni decydują. Bracia i siostry, to jest lekcja też dla nas. Abraham dał im wolność. On ślubował, ale oni nie ślubowali. A więc dał im wolność. Jeśli ja nie chcę, ja nie muszę narzucać mojej woli, mojej wartości im. Niech oni sami decydują. I to jest, jeśli my robimy coś, ograniczamy naszą wolność, ale nie mamy prawa ograniczać wolność innych. My nie chcemy to wziąć, ale nie możemy narzucać innym to samo, co my podjęliśmy decyzję. Jeśli człowiek uważa, że on może jeść wszystkiego, a drugi mówi, nie, trzeba inaczej. Trzeba unikać pewnych potraw. I jeśli człowiek domaga od innych, aby postępowali tak jak on, to wtedy narzuca swoje przekonania innym. Abraham tego nie mówił. Nie robił tego. Zostawił innym. Niech oni podejmują decyzję zgodnie z ich przekonaniem. Nie możemy narzucać innym. Jeśli mi narzucamy, że ja nie chcę napić, przykładowo, ja nie chcę napić piwo, to jest moja decyzja, ale ja nie mogę narzucać innym, że oni też muszą odrzucać picia piwo. To jest ich decyzja. Bracia i siostry, w wielu sprawach musimy zrozumieć. My możemy ograniczać sami siebie, ale nie możemy narzucać na innych, że oni mają postępować tak jak my. I Abraham tutaj dał nam wspaniały wzór. Ja nie chcę przyjąć od ciebie królu Sodomy. Niech oni sami decydują. Czy chcą wziąć, czy nie? Abraham po zwycięstwie dał nam przykład. W jaki sposób my możemy żyć, postępować? Abraham oddał chwałę Bogu i dał świadectwo. I wyrażam swoją wdzięczność. Ja myślę, że możemy uczyć się od Abrahama. On jest naszym duchowym ojcem. Możemy naśladować go. Moja modlitwa, bracia i siostry, aby każdy z nas naśladował naszego ojca duchowego. Naśladował Abrahama.